Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry, witam Państwa.
Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości nie potwierdziły się medialne doniesienia, m.in. o waloryzacji świadczenia 500+. To oznacza, że nie będzie programu 700+, czy to jeszcze nie czas na takie informacje?
Na razie konwencja służyła temu, aby przypomnieć, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości, większość sejmowa przez ostatnie 6 lat. Chodziło także o porównanie tego, co robili nasi przeciwnicy, opozycja polityczna, bo mamy wrażenie, że w ostatnim czasie opozycja część sukcesów próbuje przypisywać sobie, jednocześnie wypacza nieco wydarzenia z ostatnich tygodni i miesięcy. Trzeba było więc pokazać właściwe proporcje, kontekst wydarzeń, z którymi mamy dzisiaj do czynienia.
Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił, że o dotychczasowych rządach formacji będą mówić też politycy podczas objazdu po kraju. Zapowiedział taki objazd, natomiast sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski określił, że to prekampania. Natomiast rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział wczoraj, że premier Mateusz Morawiecki będzie w tym tygodniu m.in. na Podlasiu. Czy wiemy więcej na temat tej wizyty? Gdzie będzie szef rządu i z kim będzie rozmawiał?
Tak, mam potwierdzony udział premiera w spotkaniu z mieszkańcami naszego regionu, prawdopodobnie w czwartek po południu, ale jeszcze nie chcę mówić o szczegółach, bo to się może zmienić. Będą także inni politycy opowiadali o działaniach poszczególnych resortów, o tych najważniejszych problemach, które dziś dotyczą Polaków. Chcemy bezpośrednim przekazem dotrzeć do zwykłych mieszkańców, przemóc taki balon informacyjny, który tworzy się wokół wydarzeń krajowych albo skupia uwagę na rzeczach zupełnie innych, tak aby rozmawiać bezpośrednio z Polkami, mówić im o tym, co zrobiliśmy, czego jeszcze nie udało się skończyć, bo były różne trudności albo czegoś nie zdążyliśmy jeszcze zrobić, co nas czeka w najbliższych miesiącach, a potem przyjdzie także oczywiście czas na taki program dalszy, co będziemy robili w kolejnych latach, w kolejnej kadencji.
Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podkreślił, że rząd jest gotowy, by zaproponować ustawę, która przesunie termin wyborów samorządowych o pół roku, by nie pokrywały się one z wyborami parlamentarnymi, czyli wybory parlamentarne mamy jesienią, a wiosną samorządowe. Do tego jeszcze gdzieś trzeba też umieścić wybory do Europarlamentu. Czeka nas zatem maraton wyborczy. Jaki w pańskiej ocenie byłby najkorzystniejszy kalendarz wyborczy z perspektywy kampanii, ale też z perspektywy wyborców?
Generalnie wybory do większości instytucji powinny odbywać się wiosną lub najpóźniej wczesnym latem danego roku, tak aby budżet na kolejny rok tworzony był już przez te siły polityczne, które będą rządziły kolejną kadencję. Kalendarz sejmowy akurat tak się ukształtował, że wybory odbywają się jesienią i my oczywiście nie mamy zamiaru zmieniać terminu konstytucyjnego. Państwowa Komisja Wyborcza wskazywała natomiast nawet kłopoty techniczne, organizacyjne, które wiązałyby się z jednoczesnym lub niemal jednoczesnym przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych oraz wyborów samorządowych. Przypomnijmy, że wybory samorządowe to są wybory na kilku szczeblach. Każdy z wyborców ma kilka list i gdyby łączyć je z wyborami parlamentarnymi, byłyby i kłopoty dla samych wyborców z orientowaniem się, kto do jakiego rodzaju władzy, czy centralnej, czy lokalnej startuje, ale także duże kłopoty dla samej Państwowej Komisji Wyborczej. Chcielibyśmy tych kłopotów uniknąć i stąd marszałek Terlecki mówił o pomyśle o przesunięciu o kilka miesięcy terminu wyborów samorządowych, a więc o wydłużeniu kadencji samorządu do wczesnej wiosny roku 2024.
I jest to jak najbardziej prawnie możliwe.
Tak, oczywiście, że tak. Takie sytuacje już się zdarzały. Nie sądzę, aby to był jakiś opór ze strony także innych uczestników sceny politycznej. Każdy logicznie myślący zdaje sobie sprawę, że kumulacja wyborów w jednym terminie różnych wyborów byłaby niewygodna dla wyborców, mogłaby sprawiać dużo kłopoty techniczne.
Jeżeli udałoby się przesunąć wybory samorządowe na wiosnę, to wtedy jest szansa, że one odbędą się razem z eurowyborami, tak?
Nie, raczej nie. Jak rozumiem, ten termin wiosenny to raczej wczesnowiosenny, a pozostawienie wyborów do europarlamentu w maju lub czerwcu. To wydaje się najbardziej logiczne, tak aby między kolejnymi rodzajami wyborów była przerwa 2-3 czy nawet może 4-miesięczna, tak aby te wybory wyraźnie były od siebie rozdzielone i aby także PKW mogło przygotować się do kolejnych wyborów, ale i także aby wyborcy jednoznacznie wiedzieli, na kogo głosują, jakich instytucji dotyczy kampania wyborcza.
I jeszcze w tym roku będą wybory, ale w lokalnych strukturach Prawa i Sprawiedliwości. I tu pytanie, czy wychował pan swojego następcę? A to pytanie dlatego, że zgodnie z zapowiedziami nie będzie można łączyć funkcji ministerialnych z przewodniczeniem lokalnym strukturom.
Na razie mamy przede wszystkim zupełnie inną organizację partii w regionie. Nasze województwo było jednym z dwóch w skali całego kraju, gdzie okręg wyborczy do Sejmu pokrywa się z granicami województwa. I stąd okręg partyjny był jednocześnie granicami województwa. W tej chwili podjęto decyzję o tym, aby te okręgi pokrywały się raczej z wyborami senackimi, a przypomnę, że w takim wypadku przypadku nasze województwo dzieli się na 3 okręgi. Będziemy więc mieli do czynienia z podziałem struktur partyjnych w naszym województwie na 3 części i jak na razie będą to raczej pełnomocnicy wyznaczani przez władze krajowe partii, a kiedy będą wybory na pełnomocników czy zarządów okręgowych, to już będzie decyzja partii. Nie wiem, czy to odbędzie się w najbliższych miesiącach. Być może ten termin zostanie przedłużony na nieco inny termin.
Przejdźmy teraz do spraw ministerialnych. W Polsce wciąż żyją tysiące, setki tysięcy dzieci uchodźców z Ukrainy. Zbliżają się wakacje. Czy resort edukacji planuje pomóc dzieciom, ich rodzicom w zagospodarowaniu wolnego czasu w wakacje? Czy będą w tym czasie jakieś dodatkowe zajęcia w szkołach dla uchodźców z Ukrainy?
To już zależy od szkół, w których są ci uchodźcy. Podobnie jak są organizowane półkolonie dla polskich dzieci, powinno to dotyczyć także dzieci ukraińskich. Jeżeli są one w polskim systemie, mogą na takich samych zasadach korzystać z tych form opieki, zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkoły. Niewielkie kwoty co roku mają kuratoria do dyspozycji na organizację wypoczynku letniego. Mogą się o to ubiegać organizacje pozarządowe, w tym m.in. harcerze czy inne organizacje i stowarzyszenia. Mieliśmy także wstępne deklaracje ze strony niektórych organizacji międzynarodowych, że byłyby w stanie wyłożyć jakieś dodatkowe kwoty na zorganizowanie takiego wypoczynku letniego dla dzieci uchodźców. Jeżeli to się ziści, to być może będzie także oddzielna forma organizacji półkolonii dla uchodźców.
A czy może pan powiedzieć, jakie to organizacje zwróciły się do Polski w tej sprawie?
Z tego co pamiętam, organizacje ONZ-owskie zadeklarowały chęć pomocy, także i finansowej. Na razie były to tylko i wyłącznie rozmowy, które nie zakończyły się jeszcze jakimiś deklaracjami konkretnymi.
Po wakacjach od września do szkół ma wrócić przysposobienie obronne. Czy może pan powiedzieć, jak mają wyglądać te lekcje?
Raczej nie jako przedmiot przysposobienie obronne, ponieważ nie zmieniamy nazwy przedmiota ani wymiaru godzin. Dotąd w 8 klasach szkoły podstawowej i pierwszych klasach szkoły ponadpodstawowej jest przedmiot o nazwie Edukacja dla Bezpieczeństwa i ten przedmiot w takim samym wymiarze i z taką samą nazwą będzie funkcjonował. Zamieniamy tylko część treści. Ze względu na wydarzenia wojenne na Ukrainie, wzrost takiego zagrożenia wojennego i zauważenie, że potrzebne jest przygotowanie także młodych ludzi na niebezpieczeństwa związane z wojną, a nie tylko zagrożeniami, które występują w okresie pokoju, uznaliśmy, że warto zmienić część zagadnień. Dotąd jeden duży moduł dotyczył takiego wychowania prozdrowotnego. Te treści są realizowane także na innych przedmiotach, na przykład biologii czy wychowaniu fizycznym. Zamiast tych treści wprowadziliśmy więc elementy związane ze stanami zagrożenia takiego wojennego, cyberbezpieczeństwem, terenoznawstwem, czy strzelectwem. One będą realizowane w klasie 8 i w klasie 1 szkoły ponadpodstawowej. Pozostaje nadal ten moduł dotyczący reagowania na jakieś zagrożenia, na jakieś katastrofy, czy pierwsza pomoc. Tamte elementy nadal w tym przedmiocie będą realizowane.
Czy są odpowiedni fachowcy, by przeprowadzić takie zajęcia?
W szkole podstawowej przewidujemy raczej zajęcia teoretyczne, tak aby uczniowie poznali rodzaje broni, ewentualnie potrafili wycelować. Zajęcia praktyczne tylko wtedy, jeżeli będą warunki w szkole, bądź w jakichś organizacjach, instytucjach zaprzyjaźnionych. To nie musi być tak, że w każdej szkole będzie strzelnica. Są także strzelnice wirtualne. Terenoznawstwo to przecież po prostu znajomość mapy, możliwość posługiwania się busolą, kompasem, możliwość orientowania się w terenie. Cyberbezpieczeństwo to zwrócenie uwagi na to, jak dzisiaj wygląda zagrożenie w internecie. Część zajęć praktycznych byłaby raczej już przeprowadzona w szkole ponadpodstawowej i tu spokojnie widzimy możliwość współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi czy innymi instytucjami, które dysponują instruktorami, bronią i strzelnicami, w których można te zajęcia bezpiecznie realizować.
Czy w jakiś istotny sposób od września zmieni się jeszcze podstawa programowa?
Tego przedmiotu już nie, poza tymi zmianami, o których powiedziałem. Natomiast wprowadzamy nowy przedmiot, historia i teraźniejszość. Przedmiot, który będzie realizowany w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej, zastąpi dotychczasowy przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany na poziomie podstawowym. Dodatkowo przeznaczyliśmy jeszcze jedną godzinę z wykładu historii na ten nowy przedmiot. On będzie obejmował zagadnienia związane ze współczesnym światem, funkcjonowaniem państwa, społeczeństwa, ale także treści odnoszące się do najnowszej historii Polski i historii świata. Ponieważ zauważyliśmy, że są kłopoty z realizacją tych treści odnoszących się do wydarzeń najbardziej nam współczesnych, a one przecież w największym stopniu wpływają na naszą dzisiejszą rzeczywistość i warto, aby była powszechna świadomość tego, jak wyglądała najnowsza historia, dlaczego pewne wydarzenia miały miejsce, bo one przecież nie brały się same z siebie, tylko były konsekwencją wcześniejszych wydarzeń, czy to wojennych, funkcjonowania bloku sowieckiego, rywalizacji między światem zachodnim a komunistami, czy tych wydarzeń z przełomu XX i XXI wieku. Dziś pewnie przeciętny uczeń więcej wie o bitwie pod Grunwaldem niż na przykład o tym, że funkcjonował rząd Jana Olszewskiego, czym się ten rząd zajmował, czym była dekomunizacja albo dlaczego jej nie przeprowadzono, a to są przecież fakty historyczne, które w istotny sposób wpływają na dzisiejszą rzeczywistość.
Rozumiem, że tego przedmiotu uczyć będą dotychczasowi nauczyciele WOS-u i historii.
Tak, oczywiście uznajemy, że ci nauczyciele mają kwalifikacje do nauki tego przedmiotu. Nie powinno być z tym żadnych problemów. Nasza instytucja zajmująca się doskonaleniem nauczycieli przeprowadzi w trakcie wakacji kursy takie doskonalące dla nauczycieli, aby pokazać, w jaki sposób można by te treści realizować.
Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
Dziękuję również. Wszystkiego najlepszego.